switch this on.
Ja, das ist ein gutes Schauen. Ach, toll. Jetzt am Tier ist. 15 werset jeszcze raz. A wróciwszy stamtąd, jesteśmy w drugiej królewskiej, 10 rozdział, wersety od 12 do 17. A wyruszywszy stamtąd, spotkał Jonadaba, syna Rekaba, idącego mu naprzeciw. A gdy ten go pozdrowił, zapytał go, czy jesteś tak samo szczery wobec mnie, jak ja wobec ciebie? Jonadab odpowiedział, tak jest, tak jest. Podaj mi swoją rękę. I podał mu rękę i wciągnął go do siebie do Rydwanu. Potem rzekł, jedź ze mną i przyjrzyj się mojej gorliwości dla Pana. I pozwolił mu jechać z sobą na swoim Rydwanie. A gdy przybył do Samarii, kazał wytracić wszystkich, którzy jeszcze pozostali z rodu Achaba w Samarii, aż wytępił ten ród doszczętnie według słowa Pana, jakie wypowiedział do Eliasza. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy za Twoje słowo. Prosimy o Boże, abyśmy nie byli przemądrzali, myśląc, że jest słowo od Ciebie, które nam zbyteczne, jest słowo, które nie niesie życia. Wręcz odwrotnie, abyśmy w pokorze podeszli do Twojego słowa, wiedząc, jak to często wyznajemy, iż każde słowo, które pochodzi z ust Twoich, jest dla nas życiem. Prosimy o właśnie takie podejście i tą pokorę, kiedy udajemy się do trudniejszych, wydaje się, na pierwszy rzut oka, trudniejszych urywków z Twojego słowa. Dziękujemy jeszcze raz za Twoją łaskę, za to, że Twoje słowo nas strzeże, prowadzi bezpiecznie, aż dotrzemy do celu, którym jesteś Ty. Powierzamy teraz ten czas z ufnością Tobie. Amen. Tak więc, jeśli chodzi o powtórkę, wiecie, co się dzieje. To, co się dzieje teraz, to ma miejsce sąd. Ma miejsce sąd, który Bóg zapowiedział już przez proroka Eliasza. W którym rozdziale? W 19 rozdziale pierwszej królewskiej. Pamiętacie spotkanie Eliasza z Bogiem na Chorebie? I tam Bóg mówi, hej, nie zostawiam cię samego, a wręcz odwrotnie, moje sądy już wkrótce zaczną się rozgrywać w historii. I oto teraz mamy Jehu, który pojawia się jako król w Izraelu i zaczynają mieć miejsca właśnie rozliczenia. I to, co Jehu cechuje, pamiętacie, to jest żar i gorliwość. I w tym stylu właśnie wypełni Słowo Boże. I jak wiemy, przede wszystkim Jehu wskazuje na Chrystusa, który przyjdzie, aby wybawić. I Chrystus przyszedł, aby wybawić nas od grzechu, ale przyszedł też po co? Dwie inne przyczyny. Przyszedł, aby wybawić lud Boży od jego prześladowców. Co więcej, przyszedł, aby pomścić, to mówi wyraźnie, aby pomścić krew proroków, którą odstępczy Izrael przelał. Tak więc przyniesie pomstę Chrystus dla wrogów swojego ludu, i Jehu tylko nieśmiało na niego wskaże. Wiemy, że kiedy Jezus przyjdzie, dokona tych rzeczy przy jednoczesnej empatii dla cierpiących, współczuciu dla cierpiących i potrzebujących. I Jehu, pamiętamy, to jedyny król północy, namaszczony na króla. Nikt więcej nie został namaszczony. Jedyny król w Starym Testamencie, też pamiętacie, cały czas, mam nadzieję, który przejdzie po płaszczach swoich poddanych. Czyli w każdym detalu Jehu wskaże na króla, który pobiegnie po nim. I pamiętamy całą dynamikę tych urywków 9 rozdziału i 10. Cała dynamika jest taka, że nie ma czasu na rozważanie i debatowanie. Nie zwlekaj, zawracaj natychmiast i jedź z nami. I ostatni urywek z 10 rozdziału, poprzedni urywek, który omawialiśmy. Pamiętacie, władcy Samarii, opiekunowie synów Achaba przynoszą kosze pełne plonów. Jakie to są kosze? No w tych koszach znajduje się 70 głów synów, potomków Achaba. Przynoszą wieczorem, w czasie wieczornej ofiary, tak jak na górze Karmel, prorocy Baala wyprawiali swoje cyrki tylko do czasu wieczornej ofiary. A później co się stało? Później po ofierze Eliasza, później sami zostali złożeni w ofierze. Tak więc przychodzą do Jechu, przynoszą kosze pełne głów. Układają te kosze w dwóch rzędach, czyli mamy dwa krwawe rzędy, jest wieczór, mamy 70 głów, czyli momentalnie kojarzy nam się to z narodami i co więcej jeszcze mamy spacer. Tak więc wszystko to powinno nam się kojarzyć, powinniśmy momentalnie uciec do 15 rozdziału Biblii, do Abrahama i obietnicy danej Abrahamowi też o zmroku. Jechu nie wyjdzie aż do poranka. O poranku pojawia się, przechadza wśród głów i pamiętacie, co mówi, jakie jest zapewnienie kieruje do ludu. Kieruje te wspaniałe słowa: wyście prawi, wyście prawi. Jeżeli ktoś jest winny tutaj w tym towarzystwie, to jestem winny ja. Ja jak gdyby ja biorę waszą winę na siebie. Tak więc zakończyliśmy tymi dwoma wersetami, które widzicie. Werset 10 i 11. Zobaczcie, w sercu tego wersetu mamy co? Oczywiście nie może być nic innego. W sercu tych dwóch wersetów jest słowo Pana, jest Eliasz. Jest ten, przez którego słowo Pana przychodzi i drugi jest Jechu, przez którego to słowo zostanie wyegzekwowane. I oczywiście początek, 10 werset, nie pozostało niespełnione żadnego, nie pozostało niespełnione żadne ze słów, znajduje swój momentalny odpowiednik, tak, iż nie pozostawił z nich ani jednego przy życiu. Tak więc to słowo, które Eliasz wypowiedział, to słowo w całości i jak pamiętamy, za chwilę będziemy mieć z tym do czynienia, jest to refren, jest to najwyższe podkreślenie pierwszej i drugiej Księgi Królewskiej, a mianowicie słowo Pana, które jest pewne, słowo Pana, które się wypełnia w każdym detalu. Tak więc jak na razie mieliśmy sąd nad Jehoramem, sąd nad Ahazjaszem, sąd nad 70 synami Achaba. Tak więc mieliśmy 3 sądy i pozostały jeszcze pozostały jeszcze 3, 4 do liczby 7. Werset 12 do 14. Jak czytamy, następnie wyruszył i udał się do Samarii, w drodze zaś, gdy był w Bet-Eket-Haroim, zwróćcie uwagę, znaczy miejsce strzyżenia owiec. I wydawałoby się, że właśnie te wersety, jakie te wersety mogą nieść pociechę? Jaką te wersety mogą nieść dla nas nadzieję? Jakie pokrzepienie? Ale zwróćcie uwagę, że Duch Boży właśnie to podkreśla, że w drodze zaś, gdy był w Bet-Eket-Haroim, Jehu spotkał braci Achazjasza, króla judzkiego, i zapytał ich, kto wy jesteście? Oni odpowiedzieli, jesteśmy braćmi Achazjasza i wybraliśmy się, aby pozdrowić synów królewskich i synów królowej matki. Najwyraźniej bracia Achazjasza są zupełnie nieświadomi tego, co miało miejsce. Zupełnie są nieświadomi tego, że już nie ma kogo pozdrawiać, dlatego że sąd Boży już zaczął w pełni zbierać swoje plony, także w naiwności odpowiadają, no my jesteśmy nie byle kto, my jesteśmy synami, braćmi Achazjasza. Wtedy Jehu, zwróćcie uwagę, 14 werset, rozkazał, pochwyćcie ich żywych i pojmano ich żywcem, a on kazał ich zabić co do jednego. I tutaj mamy powtórzenie wersetu 11. Kazał ich zabić co do jednego przy studni Bet Eket w liczbie 42 mężczyzn i nie pozostawił nikogo z nich przy życiu. I teraz, jaka może być pociecha z tych wersetów? I oczywiście jedna rzecz, ta najbardziej oczywista rzecz jest taka, że Bóg ma sposoby, aby podprowadzić niegodziwca pod sąd, na miejsce sądu. I teraz Bóg, zwróćcie uwagę, przyprowadza pozostałych braci Achazjasza i przyprowadza ich dokładnie na to miejsce strzyżenia owiec, czy miejsce związania, czy jamy, w której strzyżono owce, po to, aby dokończyć swojego sądu nad domem, w tym przypadku nad domem Achazjasza. Tak więc Słowo Boże jest pewne, na nim możemy polegać, na nim możemy się oprzeć. Zwróćcie uwagę, 12 werset, następnie wyruszył z Jezreel w kierunku Samarii, stolicy, wyruszył i natknął się. Po prostu natknął się. I wiemy, że nie ma przypadków, żadne słowo Pana nie upadnie bezsilnie na ziemię. Jakie jest zastosowanie tych wersetów? Oczywiście nie ulega wątpliwości, że Bóg nie pozostawi bez sądu tych, którzy Mu się sprzeciwiają. I słuchajcie, to powinno napawać nas wielką nadzieją, że Bóg ma sposoby i On jest w stanie podprowadzić niegodziwca na miejsce Jego sądu. Tak więc nie traćmy ducha, kiedy myślimy o rosyjskich mordercach, kiedy myślimy o mordercach z czasów pandemii, kiedy myślimy o ekoterrorystach i innych terrorystach, nabierzmy otuchy, dlatego że Bóg ma swoje sposoby, aby ich, w ich naiwności, tak jak ci bracia Zjasza, aby w ich naiwności dokładnie przyprowadzić na miejsce, podprowadzić, gdzie niby z przypadku, a jednak z Jego woli spotkają się z Bożym sądem, spotkają się ze srogością Bożego sądu. Tak więc nie traćmy nadziei, Bóg nie pozostawi niegodziwców bez kary. Ci, którzy pysznie wznoszą swoje gęby przeciwko niebu, jak pisze psalmista, tych Bóg ma sposoby, aby zaradzić im ich złości. I następnie werset 15, czytamy dalej, werset 15 do 17. A wyruszywszy stamtąd, czyli Jehu idzie dalej, tym razem zmierza cały czas w kierunku Samarii. A wyruszywszy stamtąd, spotkał Jonadaba, syna Rekaba, idącego mu naprzeciw. A gdy ten go pozdrowił życzliwie, zapytał go, czy jesteś tak samo szczery wobec mnie, jak ja wobec ciebie. Szczery, czy dosłownie można powiedzieć, to już jest drugie w tym rozdziale pojawienie się słowa prawy, sprawiedliwy. Czy jesteś tak samo prawy, oddany Bogu, jak ja? Na co ten, podobnie jak w poprzednich przypadkach, odpowiada natychmiast i odpowiada z naciskiem. Tak jest, tak jest. Każde powtórzenie w Słowie Bożym oznacza coś, co jest w 100% pewne, coś, co jest najpewniejszą rzeczą na tej ziemi. I z tym mamy do czynienia w Ewangeliach. Nasz Pan wielokrotnie mówił, zaprawdę powiadam wam. Ta rzecz jest pewna, tej rzeczy trzymajcie się, dlatego że nic nie jest w stanie zachwiać tego, co za chwilę powiem. I tak samo tutaj znajdujemy wyznanie Jonadaba. Tak jest, momentalnie, nie czeka, jak zwykle w wypadku Jehu. Nie ma czasu na jakieś deliberacje. Tak jest, podaj mi swoją rękę, mówi do niego, zwraca się do niego Jehu i podał mu rękę i wciągnął go do siebie, do rydwanu. Potem rzekł, jedź ze mną i przyjrzyj się mojej gorliwości dla Pana i pozwolił mu jechać z sobą na swoim rydwanie. A gdy przybyli do Samarii, kazał wytracić wszystkich, którzy jeszcze pozostali z rodu Achaba w Samarii, czyli w stolicy, aż wytępił ten ród doszczętnie. I mamy refren ksiąg królewski według słowa Pana, jakie wypowiedział do Eliasza. Tak więc werset 15, Jehu jedzie dalej, w dalszym ciągu, kontynuuje po krótkiej przerwie, kontynuuje swoją podróż w kierunku stolicy, spotyka teraz Jonadaba, syna Rekaba. Rekab oznacza syn Rydwanu i rzeczywiście dostąpi jazdy w Rydwanie, syn Rydwanu. Jonadab pojawi się jeszcze raz w Biblii. Niektórzy z was pamiętają, w którym miejscu się pojawi. Otóż pojawi się cały 35 rozdział proroka Jeremiasza. Będzie jemu poświęcony i to, co prorok Jeremiasz napisze, czy to wydarzenie, które opisuje 35 rozdział Jeremiasza, będzie miało miejsce 240 lat później od tego wydarzenia teraz tutaj. I 35 rozdział Jeremiasza, może następnym razem się tam udamy na dłużej, będzie stanowił napomnienie dla Izraela. Jonadab to Kenita, nie Żyd. Mojżesza teść był Kenitą i pamiętamy jeszcze Kenitę z innego sławnego, pełnego chwały wydarzenia. Jael, która zabiła potwora Syserę, była żoną Kenity. Jehu pozdrawia go, ale w pozdrowieniu jest też test, widzieliśmy to już wielokrotnie. Krótkie pytanie o lojalność, nie ma czasu na zastanowienie się. Jesteś szczery? Pada pytanie. Dosłownie, czy twoje serce jest tak proste, tak prawe, tak szczere, jak moje serce? Co to jest szczerość? Szczerość, oczywiście, tak jak w tym przypadku, kiedy mówimy, że na przykład korona jest szczerozłota, to mamy na myśli, co mamy na myśli? Mamy na myśli jednorodność, że w koronie nie znajdują się żadne jakieś zanieczyszczenia, domieszki, bez domieszek. Kiedy mówimy o szczerości czyjegoś charakteru, mamy podobną rzecz na myśli. Bez domieszek, bez podtekstu, jednoznaczne opowiedzenie się, czyli to, co chłop mówi, to, co człowiek mówi, to jest to, co myśli. Nie chce cię ani zwieść, ani omamić jakimiś komplementami. Jest to szczery człowiek, na którym możesz polegać. I Jehu dokładnie tego poszukuje. Jehu oczekuje takiego dania. W swoim oczekiwaniu oczywiście wskazuje na swój pierwowzór, i to jest ciekawe, ale to już nas nie dziwi, że pierwowzór Jehu przyjdzie po nim i wskazuje na Jezusa, który kiedy przyjdzie, stwierdzi, nie można dwom panom służyć. Czyli wasze oddanie, nasze oddanie musi być oddaniem jednorodnym. Nie może być rozdwojenia, nie można jedną nogą w królestwie, jedną tu, drugą tam, jedną nogą, nasze oddanie musi być jednorodne. Nasze oddanie nie może być rozdzielone, dlatego że co jest rozdzielone? Rozdzielony najwyżej jest języczek węża, który udaje oddanie, podczas gdy w skrytości to oddanie zupełnie inaczej wygląda. Tak więc nasze oddanie, o co chodzi w skrócie, czy to jest publiczne, czy prywatne, powinno być podobne. Jeżeli nasze prywatne oddanie jest drastycznie różne od tego tutaj, dzisiejszego poranka, no to jest powód na niepokój. Następnie Jehu mówi, podaj mi swoją rękę. Ten mu podał, wciągnął go do siebie, do rydwanu. Potem rzekł, jedź ze mną i przyjrzyj się mojej gorliwości dla Pana. I pozwolił mu jechać z sobą, na swoim rydwanie. Także oto syn rydwanu w harmonii, oto tamci synowie Achazjasza, którzy powinni, bracia Achazjasza, powinni byli go wspierać, okazali się zdrajcami, podczas gdy oto ten nieżyd jest szczery, jeśli chodzi o Jehu. Jehu wyciąga rękę, Jonada momentalnie wyciąga swoją. Ten pozwoli mu jechać w swoim rydwanie, podanie rąk. Poza tym jazda w rydwanie, jechać z królem w jego rydwanie, w jednym rydwanie, oczywiście oznacza jedną bardzo oczywistą rzecz, najwyższe zaufanie, wręcz podział władzy, czy oddanie swej władzy w najwyższym zaufaniu. Tak więc przymierze między Jonadabem a Jehu zostaje zawarte i, jak już wspomniałem i zaraz zobaczymy później jeszcze werset 1, to przymierze w tym momencie zostaje zawarte z 15 wersetu, zostaje zawarte na całe pokolenia. I teraz o co chodzi? Dlaczego nagle Jehu wydaje się, że potrzebuje towarzystwa? I być może, nie mamy tego jasno, w jasny sposób skomunikowanego, ale jednak wydaje się, że być może Jehu jest już osamotniony w swojej misji. Po pierwsze szuka wreszcie jakiejś szczerości, szuka kogoś, na kim może polegać, kto będzie sprzymierzeńcem w jego misji, potrzebuje zachęty, wsparcia, potrzebuje kogoś, kto by ciągnął z nim w tym samym kierunku. A pozostały jeszcze dwa sądy do pełnego wypełnienia słowa Pana. I wydaje się, że to już jest końcówka tego, po co Jehu został posłany, ale wiecie, jak to jest. Wydaje się i pewnie nieraz tego doświadczyliście, że właśnie końcówka, w końcówce przychodzą najcięższe wyzwania i najcięższe testy. To wcale nie jest tak, że kiedy starzejemy się, że już, oj, żeśmy zęby zjedli na tych wszystkich próbach, wszystko żeśmy przejrzeli do samego końca, wiemy jak to działa, mamy wszelką mądrość i teraz to już jest łatwiej. Nic z tych rzeczy, wręcz odwrotnie. Te testy, które się pojawiają, pojawiają czy uderzają w nas jeszcze z większą srogością. Popatrz chociażby na życie króla Dawida. Tak więc w tych dwóch ostatnich sądach wydaje się, że Jehu potrzebuje towarzysza, potrzebuje wsparcia i będzie miał takie wsparcie i będzie miał towarzysza, który z nim pojedzie w Rydwanie. Jedzie z nim w Rydwanie do Samarii. I teraz nie z przypadku później pojawi się Jonadab jeszcze w wersecie 23 bez przyczyny. Po prostu werset 23 zasygnalizuje nam, ale to następnym razem, że Jonadab jest tam, że jest tuż u boku Jehu. Słuchajcie, nie ulega wątpliwości, że służba w kościele należy do bardziej jednej z najbardziej najsamotniejszych służb na świecie i z wielu powodów tak się dzieje. Jednym z powodów jest to, że oddanie w służbie oznacza na przykład taką rzecz, oznacza konfrontację. Pastor, wielokrotnie o tym mówiliśmy, pastor, który przestał być konfrontacyjny i oczywiście mówimy tutaj o konfrontacji z miłością, pokorą, delikatnością, zważaniem, ale nie mniej konfrontacją. Pastor, który przestał taki być, przestał konfrontować, zdradził swoje powołanie. Ale z drugiej strony spróbuj mieć relacje z ludźmi w takich warunkach. Spróbuj mieć relacje z ludźmi, kiedy w kontekście napomnienia i konfrontacji. No i teraz to już zaczyna brzmieć jak użalanie się nad sobą. Jednak jaka jest prawda? Prawda jest taka, że Bóg jest wierny. On zadbał swoich, on wie, jak dostarczyć Jonadabów. Bóg sprawia, że nawet ludzie skonfrontowani przez pastora kochają go jeszcze bardziej, a to jest wręcz cud, niezrozumiały cud. I zwróćcie uwagę, co się dzieje. Jonadab potrzebował wsparcia i oto Bóg dostarczył mu tego wsparcia. Jehu potrzebował wsparcia, dostarczył Bóg jemu tego wsparcia w postaci Jonadaba. Pamiętacie może jeszcze górę przemienienia. Nasz Pan potrzebował wsparcia i oto pojawili się jego dobrzy kumple na górze przemienienia. I nawet wiemy, o czym rozmawiali. I rozmawiali o jego, pamiętacie, jakie tam jest słowo? Eksodon. O jego eksodusie. I właśnie ten eksodus był jego najcięższą próbą, której nasz Pan się bał. I ta próba również w jego przypadku była próbą, która dotknęła go na samym końcu. Tak więc przybyli do Samarii i Jehu zaraz kończy zapowiedziany sąd Boży nad domem Achaba. I jak czytamy, gdy przybył do Samarii, kazał wytracić wszystkich, którzy jeszcze pozostali z rodu Achaba w Samarii, aż wytępił ten ród doszczętnie. I ten refren, jak już powiedziałem, według słowa Pana, jakie wypowiedział do Eliasza. Słowo Pana jest pewne, Bóg jest wierny, Bóg co więcej, pamięta wierność Jonadaba, że ten wsparł Jehu w jego misji, misja, a jego misją był dokładnie werset 17. Według słowa Pana, jakie wypowiedział prorok Eliasz. Tak więc Bóg pamięta wierność Jonadaba, okazuje mu przychylność dla niego, do niego i dla jego potomków, nie Żydów, w odróżnieniu, jeżeli udamy się do księgi Jeremiasza, w odróżnieniu do Izraela. I zakończymy 35 rozdziałem, 19 wersetem Jeremiasza. Dlatego tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, nie braknie w rodzie Jonadaba, syna Rekaba, po wszystkie dni takiego, który by stał przed obliczem Pana. Nie braknie. I oto teraz proszę, nie Żyd jest obiektem mojej życzliwości, podczas gdy wy, odstępczy Izrael, bynajmniej nie możecie na coś takiego liczyć. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoją wierność, dziękujemy za Twoją życzliwość. Dziękujemy, o Boże, że możemy ufać, że całe życie, cała historia jest w Twoim ręku. Tak jak czytaliśmy w 13 wersecie, Jehu spotkał, natknął się na braci Achazjasza. Wiemy, o Boże, że Ty potrafisz, Ty jesteś mocem osądzić tych, którzy sprzeciwiają się Twojemu prawu, tych, którzy zagrażają i chcą zniszczyć i pognębić Twój lud. Nasza ufność w Tobie, wiedząc, o Boże, że tak jak wybawiłeś nas od naszych grzechów, które chciały nas pognębić, tak, o Panie, wybawisz nas od wszelkich naszych wrogów. Tobie niech będzie chwała i cześć. Amen. Thank you.